Michail Kaveuashvili, były najlepszy piłkarz Gruzji, który zyskał uznanie nie tylko w rodzimym kraju, ale i w klubach zagranicznych, takich jak Manchester City, rosyjskie czy szwajcarskie drużyny, w sobotę został wybrany na prezydenta Gruzji. Jego sukces na boisku przeszedł teraz w zupełnie nową fazę kariery, stanął na czele państwa. Co oznacza to wydarzenie dla przyszłości Gruzji, dokąd zmierza kraj pod jego przewodnictwem? O tym, ale nie tylko, w rozmowie z naszymi gośćmi, dr Marika Pirveli, Gruzinka, która od ponad 30 lat mieszka w Polsce, emerytowana naukowczyni Uniwersytetu Szczecińskiego, prezeska Fundacji Partnerstwo, jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
I gość telefoniczny, profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Pani doktor, pani oczy teraz chyba częściej niż zwykle kierują się w stronę Gruzji. Czyta pani, ogląda to, co się tam dzieje. I chciałabym zapytać najpierw o to, jak pani definiuje to, co od pewnego czasu dzieje się w Gruzji. Nie mam na myśli tych wyborów, ale w ogóle tego wielkiego poruszenia, tej właściwie rewolty, która przetacza się po ulicach zarówno stolicy, jak i innych miast Gruzji.
Jeszcze raz witam Państwa. To pytanie jest właściwie tematem do bardzo długich rozmów i nawet różnych publikacji i książek, ale żeby zmieścić się w czasie, powiem pani, że to, co się dzieje najpierw lata 90. Z wyjątkiem Sachurtia. Później powrót byłego z krwi i kości człowieka jako prezydenta już wolnej, mam nadzieję, albo tak zwanej wolnej Gruzji, na post prezydenta Gruzji, mam Szewardnadzego na myśli. Później rewolucja róż, który wtedy fundamentalne zmiany zaczęły następować, bo te wcześniejsze lata były bardzo trudne. Ta blokada gospodarcza, nie mówię teraz o polityce, ta blokada gospodarcza, która nastąpiła od momentu wyjścia Gruzji w 1989 roku na własne życzenie ze Związku Radzieckiego, spowodowało odcinanie Gruzji, czy południa, od tego systemu produkcyjno-przemysłowo-gospodarczo-handlowego, cokolwiek to jest, prawda? To był fragment tej wielkiej struktury i nagle nawet ja nie przesadzam, w odległości 20 metrów były tory wyrzucane, to jest wzdłuż Morza Czarnego, to był jedna droga z Rosji, a druga przez Przełęcz, tam gdzie ani pociąg, ani nic, to jest ponad 2000 Przełęcz, prawda? I jedna i druga była zablokowana, została odcięta. Nie ma pracy, bezterminowe urlopy, właściwie dewaluacja wszystkiego, co tylko można. Wtedy ludzie jeszcze nie potrafili radzić sobie. Potem już zaczęli jakoś tam konstruować rzeczy, żeby w mieszkaniu było cieplej, bo też ogrzewanie zostało odcięte od tego systemu, który ogrzewa i tak dalej, i tak dalej. Nawet wtedy były żarty, że Szewardnadze co jakiś czas daje światło do miasta i kto się zapali, następnego dnia ludzie strzelają, żeby nikt nie pozostał wśród żywych. I potem nastąpiła rewolucja róż.
Bardzo gorzkie dowcipy.
Bardzo, bardzo. I potem nastąpiła rewolucja róż. I to było coś wspaniałego. I początki tej rewolucji róż i ten człowiek, który stał się prezydentem wtedy, to on na początku zrobił bardzo dużo dla Gruzji. On właściwie zbudował fundamenty systemu instytucji państwowych, bardzo dużo, ale jego pozytywne strony, i tego było bardzo dużo, i wokół tego człowieka też zgromadziło się wiele osób bardzo, bardzo z takim bardzo otwartym myśleniem, ale po kilku latach on absolutnie zmienił swoje myślenie. On przestał koncentrować się na ludzi, na gospodarkę, która jest skierowana na tego użytkownika, i chyba zachorował czymś takim, co się nazywa kult człowieka. Właściwie nic i nikogo. Proszę pamiętać, ja nie jestem politologiem. Ja jestem z urodzenia Gruzinką, która od lat 70., a później od połowy lat 80. widzi Gruzję z boku, i ja kocham Gruzję i mam nadzieję, że nigdy nie przestanę być Gruzinką. Zatem to, co ja teraz mówię, to jest odpowiedź na pani pytanie, i ja na to odpowiadam nie jako badaczka. Ja nie jestem politologiem. Nie interesuje mnie polityka, dopóki ono nie wchodzi w butami i nie miesza moje życie. Do tego momentu nic.
A w życie Gruzinów ona weszła z butami.
Tak, tak. I absolutna taka, wie pani, tu było białe, a tu nagle zrobiło się czarne. I w tym momencie na arenie politycznej pojawił się człowiek, który wygrał kolejne wybory. Teraz jak słucham te różne rzeczy, ma pani rację, tak dużo w internecie szukam, bo ja przeważnie słucham radia, zresztą moja miłość do radia wyznaję zawsze. Telewizora nawet nie mam od chyba nie wiem ilu lat, a teraz cały czas w komputerze oglądam i radiowe, i telewizyjne tam różne rzeczy, i często słyszę, że wszystkie wybory, za wyjątkiem wyborów związanych z prezydentem Gamsachurdia, były w jakiś sposób fałszowane. Mniej lub bardziej, ale fałszowane. Za wyjątkiem Gamsachurdia, za wyjątkiem tego pierwszego prezydenta wolnej Gruzji, który, ja nie wiem za jaką sprawą, ale musiał uciekać z Gruzji musiał uciekać właściwie od pewnej grupy Gruzinów, wie pani. To jest bardzo, my jesteśmy Gruziny, my Gruzja, to jest bardzo dziwny w pewnym sensie twór, czy naród, czy kultura, czy piękno, nie wiem, wszystko i pozytywne i negatywne. W każdym bądź razie się okazuje, jak teraz słyszę, że wszystkie były fałszowane. No i czy fałszowane, czy nie fałszowane, wybory wygrał partia Gruzińskie Marzenie, i to też pięknie się nazywało.
Na chwilę się zatrzymajmy tutaj w tym miejscu. Pięknie się nazywało właśnie, tak. To może jest dobry czas. Panie profesorze, pani Marika Pirwelli patrzy na to z punktu widzenia ludzkiego, tych ludzi, swoich rodaków, też tego, jak patrzy na to, jak powiedziała, z boku. Jak pan patrzy na te wydarzenia?
No, oczywiście jako z jednej strony analityk, ale także człowiek, który z bliska obserwował wiele procesów, które się działy na Kaukazie, czy też tą wojny o Górny Karabach, czy też właśnie...
Także jako dziennikarz, korespondent.
Tak, ale no, mój przyjaciel Mirek Kuleba właśnie dostarczał radiostację dla Zwiada Gamsachurdzi wówczas, kiedy musiał właśnie opuścić Gruzję i schronił się w Groznym. No i właśnie takim tym szlakiem górskim dostarczył ten środek łączności prezydentowi. Rzeczywiście postać niebadana, postać dramatyczna. Prawdopodobnie zamordowany z tych informacji, które ja uzyskałem z wiarygodnych źródeł. Gamsachurdzia miał popełnić samobójstwo i w istocie został zamordowany przez agentów rosyjskich. Także to wyjątkowo dramatyczna postać w historii Kaukazu, nie tylko Gruzji, patriota, człowiek, który marzył o suwerennym państwie. No i rzeczywiście później ten długi epizod Szewarnowadze, który wezwał na pomoc Rosję. Pamiętajmy, on był przecież ministrem spraw zagranicznych w ekipie Gorbaczowa. Długi czas, był drugą postacią w istocie w tym najbliższym otoczeniu Gorbaczowa, czyli jeszcze w czasach Związku Sowieckiego, a wcześniej mocno powiązany ze służbami, więc bardzo ciemna postać dotycząca historii Gruzji. Natomiast patrząc na to z tej obecnej perspektywy, bo rzeczywiście mamy tutaj tyle szokujących przecież takich pętli, także łączących losy Gruzji z losami polskimi, no przecież pamiętajmy,
o, wielkie.
Tak, to jest cały szereg, no pamiętajmy, że...
To jest bardzo dobry i wdzięczny temat, mi się wydaje.
W II wojnie światowej walczyło wielu Gruzinów. Jest, tak, tak. No, tych związków jest bardzo dużo, cały szereg. Natomiast no, w tej chwili sytuacja jest rzeczywiście taka, że ta postać Michaela Kewalczyka, tego, który... tego piłkarza, postaci, która poza tym, że był piłkarzem, nic w istocie nie znaczyła i nie znaczy. Jest to postać absolutnie wybrana, też postawiona w tej roli, dlatego że jest absolutnie dyspozycyjny wobec tej...
W dodatku wybrany nie w powszechnych wyborach.
Tak, no to po raz pierwszy właśnie w tej formule, bo się zmieniła konstytucja, zresztą kolejny raz, bo tych zmian konstytucji było cały szereg. On jest z tej partii Siła Narodu, ale to jest taka przybudówka tego gruzińskiego marzenia, a więc nie odgrywająca większej roli. No i rzeczywiście on został wybrany jako jedyny kandydat. Pamiętamy przecież, opozycja zdecydowanie nie uczestniczyła, nie uczestniczy w pracach parlamentu, nie uczestniczy w tym głosowaniu głosami elektorskimi, bo to jest rzeczywiście po raz pierwszy wybór pośredni, nie. I według tej konstytucji tak naprawdę pozycja prezydenta jest znikoma. To jest głównie pozycja reprezentacyjna. No, jedyny instrument, który tak naprawdę ma, to jest ułaskawienia. No, większość to jest absolutnie domena premiera, czyli Irakiego Kabahidze, który wzmocnił swoją pozycję. I generalnie to jest oczywiście Kabahidze też jest politykiem, który jest wystawiony, to nie jest samodzielny polityk. Tutaj pamiętajmy, że po wybuchu agresji na Ukrainę naprawdę dużo Rosjan schroniło się w Gruzji i to był ten moment,
do dzisiaj gdzie, tam są.
Tak, gdzie nacisk agenturalny na Gruzję jeszcze bardziej wzmógł się, no ale też cały czas pokazywano, że zobaczcie, co was czeka, jeśli będziecie próbowali w jakiś tam sposób prowadzić niezależną politykę, bo ta historia dla mnie dramatyczna, dotycząca tych najnowszych dziejów Gruzji. Pamiętam przecież ten moment, kiedy prezydent Polski dociera w momencie, w którym rzeczywiście dzieją się kluczowe momenty w dziejach Gruzji. Z tego, co wiem z rozmów z bliskimi współpracownikami prezydenta, to rzeczywiście w sztabie armii zostało to odebrane w ten sposób, że pojawiła się wola i chęć, gotowość zatrzymania tych wojsk, bo przecież to stolica Gruzji bardzo blisko jest położona z tej południowej, w związku z tym tych granic, gdzie to rosyjskie wojsko szło. Więc to zagrożenie naprawdę wówczas podbiciem czy okupacją stolicy było wysoce realne. I ostatnio czytałem wspomnienia pani Merkel, której ona nie tylko nie wspomina tego ważnego wydarzenia związanego z obecnością pana prezydenta, ale także innych
przywódców. Lecha Kaczyńskiego dodajmy.
Lecha Kaczyńskiego, tak, ale przecież było tam, byli tam przywódcy, którzy doskonale Rosję znali, ci kluczowi, ale jednocześnie przedstawiciele przecież Unii, to byli przywódcy państw unijnych. To rzeczywiście spowodowało, że Putin, że Miedwiediew nie wiedzieli, jak się zachować w tej sytuacji. I to było z pewnością decydujące wydarzenie, aby wówczas uchronić niepodległość Gruzji. Natomiast w tej chwili, gdybyśmy patrzyli na to, jak to się może potoczyć, ja zwracam uwagę, że tam na przykład bardzo aktywną rolę pełnił Aleksandr Malkiewicz. To jest taki ważny agent wpływu, agent rosyjski. On odgrywał istotną rolę chociażby w działaniach na tych obszarach podbitych ukraińskich, gdzie mobilizował, tworzył szkołę dziennikarską, tworzył stacje dziennikarskie, po prostu budował oddziaływanie Rosji na tych okupowanych obszarach i on się pojawił tuż przed wyborami i odgrywał bardzo istotną rolę w działaniach rosyjskich służb, bo nie ulega wątpliwości, że Rosjanie maczali swoje palce w wydarzeniach związanych z wyborami gruzińskimi i generalnie ze sfałszowaniem tych wyników wyborów. To jest oczywiste z punktu widzenia posiadanych informacji, też skali zebranych dowodów na to. To jest absolutnie poza dyskusją, że mieliśmy do czynienia ze sfałszowaniem, aczkolwiek nie jest wykluczone, że swoje dołożyli Rosjanie. To znaczy, że dodatkowo rosyjskie służby zwiększyły skalę fałszerstw wyborczych, jeszcze pogłębiając, świadomie pogłębiając ten kryzys. Także sytuacja jest rzeczywiście wyjątkowo trudna. Ja myślałem, że Rosja tutaj będzie próbowała realizować albo ten wariant serbski, czy też białoruski w stosunku do Gruzji. No, część analityków mówiła, że być może nawet zastosowany będzie wariant polski, czyli ten wariant stanu wojennego, że tu rzekomo, jeśli nie pozwolicie na pacyfikację opozycji, jeśli nie będziecie podskakiwać, to pamiętajcie, że grozi nam realne zagrożenie agresją Federacji Rosyjskiej, czyli to stosowanie takie jak Jaruzelski, tego pozornego niby zagrożenia agresją na Polskę ze strony byłego Związku Sowieckiego, chociaż wiemy, że tak nie było, że Rosjanie absolutnie nie zamierzali wówczas dokonać agresji na Polskę.
Ale taką narrację wykorzystano. A proszę powiedzieć...
Tak, ten wariant był i jest realnie brany pod uwagę przez obecne władze w Gruzji.
Jeśli mogę wyjść panu w słowo, to o czym pan mówi, to jest krok po kroku realizowane. Dzisiaj na przykład to jest świeżutka informacja przed wyjściem z domu, że kolejna zmiana nastąpiła w prawie i usunięto zapis, że na wiodących stanowiskach w tych państwowych instytucji, dyrektorzy i te instytucje, na początku było, że trzeba było umieć mówić po gruzińsku. A teraz, dzisiaj właśnie usunięto ten zapis. I
bardzo wymowna.
Bardzo wymowna. To znaczy, ja nie chcę przerwać więcej, tylko chciałam potwierdzić to, że na pewno, to znaczy to już żadna tajemnica, kto robi te plecy. Ale jedyna pociecha dla Gruzinów polega na tym, że Putin czy Rosja, czy Putin właściwie, czy potrzebuje wyłącznie silnego Iwaniszwilego, słabego Iwaniszwilego on nie potrzebuje. I teraz to, co się dzieje w Gruzji, tu nie chodzi tylko o ludzie, aczkolwiek to jest bardzo nietypowe. Dzisiaj było spotkanie w Strasburgu i jutro będzie kolejne spotkanie, na co dostała zaproszenie prezydent Gruzji. To znaczy nie ten mężczyzna, tylko prezydent Gruzji.
Obecna Salome
Zurabiszwili. Ona jest obecna i jedyna jedyna władza, która nie została podważona ani wyborami, ani swoim zachowaniem. Ona i z drugiej strony ta wielka siła, która wspiera, wymaga, domaga powtórnych wyborów i która chce, apeluje, żeby wszyscy więźniowie polityczni, którzy zostali zatrzymani od momentu, kiedy zaczęto mówić jeszcze w zeszłym roku na temat tego rosyjskiego prawa, bo od tego momentu ponad 500 osób siedzi w więzieniach. I z tych 500 osób, większość to jest teraz zatrzymanych w ciągu ostatnich 20 dni, a 300 osób,
tak,
a 300 osób są tak pobity, że właściwie nie wiadomo, czy wyjdą z tej sytuacji, czy nie. Właściwie i z jednej strony ponowne wybory, a z drugiej strony, żeby wypuścić tych więźniów, właściwie zatrzymanych, bo te osoby demonstrujące i osoby, którzy wypowiadają się na ten temat, żeby to jest jednoznacznie ta grupa politycznych więźniów, które były sądy, ale wszystkie państwowe instytucje są w rękach tej jednej osoby. I teraz to, co przed chwilą powiedziałam, że Putin chce silnego tego marzenia, czy Iwaniszwilego, on właściwie nikim nie jest. On jest twórcą tej partii i już koniec. Natomiast prezydent Francji kilka dni temu też do niego zadzwonił. To znaczy, to żadna tajemnica, że on jest właściwie centralną figurą, nie mając żadnych takich, ani nie jest premierem, ani nie zajmuje żadnego podobnego stanowiska. W każdym bądź razie dzisiaj na przykład czytałam, że, i to wcześniej nie zauważyłam, że pojedyncze osoby, co prawda, ale policjanci odchodzą z policji. Wiele osób odchodzi z tych mundurowych, którzy stoją, służb, tych różnych służb. Nie wiem ile, ale ileż tam ambasadorów zostawiło stanowisko, swoje stanowiska. Ja mówię teraz wyłącznie o tych instytucjach państwowych, instytucjach, które stanowią takimi filarami tego, co nazywa się państwem, prawda? I teraz ponieważ rusza się ten system, ale jeszcze jest daleko do ostatecznego rozwalenia tego systemu, jednak już jest. I również reakcje z zewnętrznego świata. Dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj zostały pewne sankcje. Są też nazwiska już podane, niekoniecznie tylko w gruzińskich mediach, ale cały czas są te oryginalne dokumenty, prawda? Gdzieś tam, ja nie wiem ile, ale to co wczoraj oglądałam, to 20-osobowa lista była opublikowana, to co Republiki Bałtyckie. Ten weimarski trójkąt, Francja, Niemcy, Polska, dzisiaj było i też pokazywano, że było posiedzenie, jest przygotowywany jakiś tam akt i tak dalej. Również Stany Zjednoczone, również Wielka Brytania i również sankcje ekonomiczne, finansowe są przygotowywane i w małym, na razie, w małym procencie, ale są też zastosowane.
A czy właśnie te sankcje to jest taki warunek konieczny, żeby Gruzja nie została zepchnięta z drogi do samostanowienia się, do demokracji, do Europy, nie została wypchnięta poza tę Europę, demokrację i niepodległość, panie profesorze?
No niestety, według mojej oceny, kiedy obserwowałem wydarzenia na Białorusi, mniej więcej przewidziałem, jak to będzie wyglądało, jak się finalnie zakończy. No, ze smutkiem stwierdzam, że sytuacja najbardziej w tej chwili przypomina wariant białoruski, to znaczy nie został osiągnięty próg, który pozwoliłby na to, żeby całą tę ekipę Iwaniszwilego, tego miliardera, rzeczywiście człowieka, który się dorobi ogromnych pieniędzy na Gazpromie, w bankach rosyjskich. To jest jakby człowiek Rosji, człowiek, który zbudował fortunę, później ją wykorzystał do tego, aby właśnie porządkować, w zasadzie kupił władzę w Gruzji. To był wielki projekt realizowany z taką potężną rozrzutnością. Człowiek, który potężnie był powiązany, miał udziały w Gazpromie, w Łukoilu, czyli kluczowych z punktu widzenia interesów rosyjskich. No to przecież ta broń Putina, Gazprom, jako podstawowy instrument oddziaływania w tej wojnie energetycznej z Zachodem. Więc to jest człowiek absolutnie głęboko powiązany z ruskimi służbami. I to on w zasadzie stał za tym długotrwałym procesem niszczenia.
Tak, jednoznacznie.
To jest bardzo niebezpieczny człowiek. Pani prezydent Zurabiszwili w tej chwili wydaje się, że jest w wyjątkowo trudnej sytuacji. No też pamiętajmy, że swoiste mordowanie Saakaszwilego odbywało się na oczach całego świata i tam nie było zbyt reakcji na przykład ze strony Niemiec. Tutaj jakaś próba oddziaływania ze strony Polski była, ale pamiętamy przecież to zagładzanie jego, to niedopuszczanie lekarzy. No to na oczach świata się to działo, czyli to pokazywało, jak brutalny stawał się ten reżim gruziński, a z drugiej strony rzeczywiście niby cały ten proces procedowania, czy wprowadzania do Unii Europejskiej trwał. I trzeba powiedzieć, że o ile samo podrobienie wyborów, oczywiście ono wywołało falę oburzenia i protestów, ale dopiero ta prowokacja, czyli ogłoszenie, wprost
28, tak.
Tak, 28 listopada, że do 28 nie będą rozpoczęte, czyli zablokowane będą rozmowy akcesyjne z Unią Europejską, a według badań około 80% społeczeństwa jest zadeklarowana, jest pragnie, aby Gruzja stała się... Oczywiście, no i zresztą było to wpisane do konstytucji gruzińskiej.
Jest jako 78 paragraf ostatni.
Jako strategiczny cel Gruzji. W związku z tym to wywołało ten, rzeczywiście tą falę, łącznie oczywiście z faktem, że około 100 dyplomatów rzuciło papierami, także z centrali MSZ-u, z placówek zagranicznych był wystosowany otwarty protest. Podali się ambasadorzy ze Stanów Zjednoczonych, gruzińscy ambasadorzy w USA, w Holandii, w Czechach, jeden z wiceministrów, więc ta lista była rzeczywiście długa. Ale to wszystko było jeszcze przed tą totalną brutalizacją, bo rzeczywiście mieliśmy do czynienia ze wzrostem brutalizacji ze strony policji wobec tych osób, które protestowały. Ale też widzieliśmy, ja to aktywnie analizowałem portale, główne portale analityczne amerykańskie czy też europejskie, na przykład Foreign Policy, Foreign Policy przez pewien czas w ogóle nie dostrzegały wydarzeń gruzińskich. Dopiero później były jakieś niewielkie informacje, notatki na ten temat. Rent Corporation też nie za bardzo, to jest poważny ośrodek analityczny amerykański, więc jakby nie, temat nie przebił się na te czołówki wielkich agencji informacyjnych, ale także tych najważniejszych portali informacyjnych. I wyraźnie było widać taką dziwną postawę Rosji. To znaczy oczywiście pozytywne głosy wobec pewnych działań zmierzających do tego, żeby powstrzymać te działania tego zgniłego Zachodu, czyli tam te próby wywołania rewolty i tak dalej w Gruzji, i chwalące decyzje tłumiące tego typu działania, ale formalnie Rosja starała się niby nie podkreślać, że w istocie bardzo potężnie uczestniczy w tych procesach, bo to jest kwestia bardzo czuła dla Rosji, kwestia tego, w czyich rękach jest.
Panie profesorze, ponieważ musimy jeszcze już kończyć, a chciała jeszcze zająć stanowisko pani Pirveli, to króciutko jeszcze, bardzo proszę.
Koniecznie chciałabym podkreślić jedną rzecz. Wszystkie demonstracje zasługują na uwagę. Wszystkie, bo to ludzie wyrażają swoje, pokazują swoje miejsce, wyrażają swoje zdanie. Teraz ta formalna władza, oni szukają, kto jest liderem. Liderów nie ma. Liderów nie ma, to jest absolutnie oddolny proces. Wczoraj się spotkali babcie i poszły jako demonstracje. Piłkarze, albo też kibice, albo też emigranci, albo
krótko
też
dziadkowie.
To znaczy, to
Gruzini
jest...
potrzebują swojego Wałęsy.
I na zakończenie, ostatnie zdanie dzisiaj powiedzieli w Strasburgu, bo ja oglądałam online i tak dalej, i tak dalej. Gruzja się obudziła, teraz my musimy się obudzić, żeby zająć pozycję.
I to jest
pozycję.
Bardzo, bardzo dobry wniosek na zakończenie. Dziękuję bardzo. Doktor Marika Pirveli i profesor Piotr Grochmalski byli gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.
I dziękuję, panie profesorze.
I trzymamy kciuki za Gruzję, a przed nami kolejny temat.